bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana Antoniego Macierewicza, byłego szefa resortu obrony narodowej. Witam, szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze. Panie ministrze, nie milkną jeszcze echa weta, które pan prezydent zapowiedział i które też wykonał w stosunku do tak zwanej ustawy degradacyjnej. Dziś też w naszym dzienniku czytamy między innymi wypowiedź części środowisk kombatanckich, które też no, z pewnym takim rozżaleniem przyjęły te decyzje, a z drugiej strony też apelują o to, żeby w krótkim czasie, w jak najszybszym czasie tę ustawę zrobić w takim stopniu, by ona rzeczywiście tę sprawiedliwość dziejową oddawała. Ja chciałem zapytać pana ministra o to, czym dla pana ministra, który też pracował nad tą ustawą, był ten gest ze strony pana prezydenta?
Proszę ojca, no to teraz jasno i otwarcie powiedzieć, że to jest decyzja, która zmienia sytuację w Polsce bardzo, bardzo głęboko. Ja rozumiem bardzo dobrze kombatantów, ludzi, którzy walczyli o niepodległość, którzy byli poniewierani przez olbrzymią część swojego życia za to, że walczyli o niepodległość, którzy byli nazywani zaplutymi karłami reakcji, którzy byli traktowani na równi z okupantem niemieckim, wsadzani do więzień razem z Niemcami, zabijani przez lata, dziesiątki lat, prześladowani i teraz, gdy miała powrócić do Polski sprawiedliwość i wydawało się, że przez te 26 miesięcy rzeczywiście wracała sprawiedliwość, dobrzy byli nagradzani, a źli byli przynajmniej wskazywani, jeżeli nie karani, dla nich ukazywani jako źli. Wracały podstawowe normy i podstawowa hierarchia wartości. To nagle przyszedł ten cios, który, jak powtarzam, on zmienia sytuację niestety, obawiam się, bardzo głęboko, dlatego że z punktu widzenia legislacyjnego, gdyby pan prezydent skierował to do Trybunału Konstytucyjnego lub podjął inny rodzaj swoich, tak powiem, na przykład w trakcie prac legislacyjnych zgłosił alternatywne rozwiązania dla poszczególnych zapisów, to wtedy rzecz można by naprawić w sytuacji, kiedy odrzucił ustawę, czyli krótko mówiąc skierował ją z powrotem do Sejmu do powtórnego uchwalenia, ale pod warunkiem, że będzie 3/5 głosów. No to oznacza, że jakby wydał to w ręce posłów Platformy Obywatelskiej, no, których stosunek do całej sprawy jest zupełnie jasny, że cofnął nas w ten sposób do czasów Magdalenki i Okrągłego Stołu, a w wojsku, co dla mnie jest niesłychanie ważne i dla państwa polskiego przede wszystkim. Moja osoba tu jest pięciorzędna, za to państwo polskie i naród polski są pierwszorzędne. Dla wojska to jest zupełny dramat, dlatego że żołnierze, którzy odzyskiwali już to, co dla żołnierza jest najważniejsze, honor i poczucie jednolitego zestawu wartości, kształtu wartości, gdzie niepodległość i walka o niepodległość jest jednoznaczna, nie pięcioznaczna, nie dziesięcioznaczna, tylko jest jasne, kto walczył o niepodległość, a kto był zdrajcą. To wracało do polskiego wojska. Teraz na nowo zostało zaburzone. Teraz na nowo pan Jaruzelski został postawiony na tym samym poziomie, co generał Warszyc, prawda, co Inka, co bohaterowie walki o niepodległość. Oni wszyscy zostali nagle zrównani z panem Jaruzelskim. To oczywiście uniemożliwia odbudowę szacunku dla własnej historii, dla własnej przeszłości i jej rozeznanie, właściwe rozpoznanie tego, jak być powinno. To będzie skutkowało bardzo, bardzo negatywnie dla wojska i dla niepodległości państwa polskiego. To bardzo istotny moment, trudny do naprawy. Obawiam się, że też ten apel, o którym ojciec wspomniał, żeby jak najszybciej uchwalić, no jest apelem bardzo trudnym do zrealizowania, bo szybko, to znaczy pod dyktando Platformy Obywatelskiej, bo powtarzam, tutaj jest wymagane 3/5 głosów. Bez 3/5 głosów tak zdecydował pan prezydent. Tego nie można będzie uchwalić. Czyli bez Platformy Obywatelskiej tego nie będzie można uchwalić. wiara w to, że Platforma Obywatelska będzie działała zgodnie z normami polskiego patriotyzmu i ruchu niepodległościowego, no jest, przepraszam, mało realistyczna, więc pan prezydent stworzył sytuację w obecnym kształcie Sejmu, obawiam się, że nieodwracalną. Oczywiście będziemy szukali jakichś rozwiązań, ale obawiam się, że to jest sytuacja o olbrzymich, negatywnych konsekwencjach, trudnych w obecnym stanie do naprawienia.
Panie ministrze, właśnie kwestia samej Platformy Obywatelskiej to jest też pytanie, czy kwestia nawet retoryczna. Osoby, które przecież bardzo konkretnie też stawały w obronie oprawców tamtego czasu, choćby na marszach różnych. Trudno, żeby głosowały teraz w drugim kierunku. Natomiast też takie pytanie, bo pan prezydent, uzasadniając swoją decyzję, mówił i podawał przykład choćby generała Hermaszewskiego i Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, do której niejako miał być tenże generał wciągnięty, no nie do końca zgodnie z jego wolą. Druga rzecz, pan prezydent mówił, że no nie ma tam możliwości odwołania i tak dalej, ale znowu różne środowiska kombatanckie, też i niepodległościowe, wypowiadają się w tej kwestii właśnie w taki sposób, że wtedy, kiedy ci, którzy byli oprawcami, podejmowali decyzję, ofiary no, nie miały prawa z jednej strony ani się bronić, ani też no, odwoływać od tych decyzji.
Proszę zobaczyć, tutaj ja nie chcę bronić szczególnych rozwiązań tej ustawy. Być może one mogły być lepsze, ale to nie jest powód, żeby negować całą ustawę i to w ten sposób, w jaki zostało to zrobione. Tam możliwość zaskarżenia w trybie administracyjnym jest. To, o czym, o ile się nie mylę, mówił pan prezydent, uzasadniając swoje stanowisko, związane było z tym, że przed decyzją degradacyjną ci ludzie nie mogą zgodnie z tymi zapisami przedstawić swoich racji, dlaczego robili to, co robili. No ale to jest inna materia. My tutaj nie mamy do czynienia z procesem, tylko z decyzją o degradacji na skutek zachowania się niezgodnego z honorem żołnierza polskiego. To nie jest kwestia rozstrzygnięć sądowych, to jest kwestia decyzji ministra obrony narodowej, tak jak zawsze było w Wojsku Polskim, w związku z utratą przez daną osobę, tak powiem, niezbędnych predyspozycji do noszenia tego stopnia. Przecież stopień nie jest kwestią honorową tylko i zewnętrznym, takim czymś zewnętrznym. Jest związane także ze zdolnością dowodzenia, rozkazywania, brania odpowiedzialności. Stopień w wojsku, powtarzam raz jeszcze, to jest wyznacznik struktury władzy także. I to władzy nad życiem i śmiercią, o olbrzymich konsekwencjach. Więc jeżeli dajemy i przyznajemy i pozwalamy pozostawić władzę tego typu, czy nawet symbol tej władzy ludziom, którzy mają krew polską na rękach, to jest rzecz, która zaprzecza zupełnie podstawowym normom. Ja się absolutnie zgadzam z tymi głosami, które ojciec przytoczył. One są trafne i mam wrażenie, że argumentacja pana prezydenta no, jest argumentacją, którą słyszeliśmy właśnie na wiecach różnych, które z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia. Ona nie jest argumentacją ani prawną, ani wyrastającą z polskiego poczucia patriotyzmu.
Panie ministrze, i trochę zmieniając temat, jesteśmy w kontekście wydarzeń kwietniowych, 10 kwietnia już za niespełna tydzień, rocznica kolejna, już ósma katastrofy pod Smoleńskiem i wraca sprawa też raportu podkomisji smoleńskiej. Pan prezes Kaczyński w wywiadzie dla jednego z tygodników powiedział: wiemy, że końcowego raportu nie będzie na ósmą rocznicę tragedii, będzie za to raport częściowy, który, tak mniemam, szczegółowo pokaże, co bezsprzecznie zostało już ustalone i wskaże pytania, na które podkomisja pana Antoniego Macierewicza będzie szukała odpowiedzi. To słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A zatem pytanie do pana ministra jako przewodniczącego tejże komisji, szefującego tej komisji. Co będzie, czego możemy się spodziewać 10 kwietnia, jeżeli chodzi o pracę podkomisji?
Proszę ojca, ja się cieszę, że ojciec przytoczył te słowa pana prezesa Kaczyńskiego, dlatego że cała sprawa, można powiedzieć, została wywołana kilka miesięcy temu, gdy takie oczekiwania, żeby był raport końcowy na ósmą rocznice zostały publicznie sformułowane. Od razu mówiłem, że to jest nierealne, to jest niemożliwe. Prace naukowe, prace badawcze nie poddają się, że tak powiem, tego typu wskazówkom czy oczekiwaniom czasowo ograniczonym, bo mają charakter dużo bardziej skomplikowany niż wypełnienie jakiegoś polecenia. Tutaj o tyle jest rzecz jeszcze bardziej trudna, że jesteśmy uzależnieni od prac prokuratury, która prowadzi działania ekshumacyjne i różnorodne badania laboratoryjne zarówno w kraju, jak i poza krajem, i wiadomo już, że niektóre z nich będą wymagały jeszcze wielu, wielu miesięcy i nie będziemy mieli wielu wyników na pewno nie tylko na 10 kwietnia bieżącego roku, ale boję się, że do końca tego roku, a przed uzyskaniem wszystkich analiz i badań związanych z ekshumacjami, czyli z tym materiałem, z tym, co jest w kraju możliwe do zbadania, oczywiście, że ostatecznego raportu, pełnego raportu komisji być nie może. Są też badania, które my prowadzimy wraz z naszymi amerykańskimi ekspertami w Uniwersytecie Wichita, gdzie rekonstruujemy wrak i rekonstruujemy samolot wraz z możliwością dokonania symulacji, które będą weryfikowały poszczególne hipotezy związane z jego rozpadem i samym przebiegiem ostatecznych momentów, ostatecznych sekund tej tragedii. Też te badania wymagają czasu i w umowie, którą podpisaliśmy z tym uniwersytetem, oni sobie zawarowali, że wprawdzie cząstkowe wyniki będą spływały do Polski w trakcie prac, ale ostateczne prace, ostateczny efekt będzie zapewne dopiero za jakieś 10 miesięcy, nie wcześniej. Więc tutaj też musimy czekać, ale bardzo wiele rzeczy zostało już ustalonych. W bardzo wielu rzeczach jesteśmy już pewni i zgodni, zarówno jeśli chodzi o tych ekspertów i członków komisji, którzy pracują w kraju, jak i do naszych współpracowników z zagranicy, z międzynarodowego zespołu ekspertów pracujących z komisją, i ten zakres wiedzy zostanie przedstawiony wkrótce. To będzie rzeczywiście możliwe i zapewne o tym mówił pan prezes. Mówiłem o tym, tak powiem, na samym początku, gdy cała ta sprawa została podjęta. Niektórzy to nazywają raportem cząstkowym, inni mówią, ja wolę sformułowanie raport techniczny, bo on nie będzie dotyczył kwestii związanych z poszukiwaniem i wskazywaniem czy domniemywaniem ludzi odpowiedzialnych za to, jeżeli chodzi o przyczyny i przebieg tragedii, tylko się skupimy na pokazaniu samego fizycznego przebiegu katastrofy, i to zostanie przedstawione w najbliższym czasie. Skupiać się będzie zapewne na tych aspektach katastrofy, które dotychczas nie były badane lub w ogóle były kwestionowane lub w ogóle były odrzucane. Ten dramat smoleński i Polska jest pod tym względem zupełnie wyjątkowym zdarzeniem w historii badania dramatów katastrof lotniczych, dlatego że zgodnie ze wszystkimi podręcznikami, regułami badania katastrof lotniczych, jedną z pierwszych kwestii, które się bada, to bada się ewentualne ślady możliwości eksplozji i zniszczenia, bądź będącego wynikiem awarii technicznej, bądź będącego wynikiem świadomego działania ludzkiego, mającego na celu spowodowanie katastrofy. To jest najważniejszy problem, który jest badany. Tutaj była to kwestia, o której wręcz nie wolno było mówić, a tym bardziej nie wolno było badać. No mieliśmy taką sytuację, że pan Bogdan Klich, który dostał raport, otrzymał raport w pierwszych dniach w ogóle tej badania tej katastrofy, mówiące o odpowiedzialności rosyjskiej, wręcz zakazał podejmowania takiego tematu. No to są rzeczy wstrząsające zupełnie, szokujące, jak ocenzurowano nie tylko polską opinię publiczną, ale jak ocenzurowano ludzi, którzy badali tę katastrofę, odpowiedzialnych za badanie. No przecież szef tej komisji, drugi szef, pan Jerzy, minister Jerzy Miller, bardzo jasno na samym początku postępowania komisji powiedział, że wyniki mają być takie jak wyniki komisji rosyjskiej, bo inaczej panowie ukręcicie sobie bicz na własne plecy. To są jego dokładne słowa. Więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, która uniemożliwiła, miała z góry uniemożliwić badanie pewnych aspektów. Te właśnie aspekty będą dzisiaj przypomniane. Będziemy starali się przedstawić ten zakres, który był dotychczas zupełnie nieznany.
A zatem oczekujemy na tę konferencję. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę, za komentarz do tych jakże ważnych spraw.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pan minister Antoni Macierewicz był naszym gościem.